Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w piątek 24 sierpnia 510 37 32 to jest czujny, 510 37 36 to jest do studia, e-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje, Sławek Orlik jest producentem i wydawcą audycji, Patrycja Zielonka go wspiera, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cieszymy się na to spotkanie. Tematów nie brakuje. Oprócz tego, o którym mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska, będą także inne, chociażby taki, czy w Szczecinie potrzebna jest linia tramwajowa z pętli Turkusowa na Prawobrzeżu do szpitala na Arkońskiej. Bezpośrednia linia tramwajowa. Czy jest taka potrzeba? Bo jest taka inicjatywa niektórych mieszkańców. Wrócimy także do sprawy Enei i powiadomień o wyłączeniu prądu, ponieważ jest wiele pytań i wątpliwości. Ale właśnie będzie także o tym, co z chorym człowiekiem, którego jeden z naszych słuchaczy widział na bramie portowej. Jest to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Czy udało mu się pomóc, czy udało się tego człowieka zlokalizować, czy służby opieki społecznej znają tego pana. Będzie także o nieustannych libacjach w okolicach ulicy Łubinowej. Czy można coś z tym zrobić? No i o obozowisku bezdomnych na Rondzie Uniwersyteckim. Czy jeszcze funkcjonuje, czy już może zostało zlikwidowane? To nasze plany na najbliższą niespełna już godzinę. A teraz wróćmy do wczorajszej audycji. Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego była naszym gościem. Rozmawialiśmy na temat malowania znaków poziomych na jezdniach. Brakuje tych znaków na nowych nawierzchniach położonych dobrych kilka tygodni, a nawet miesięcy temu. No właśnie, i w tej sprawie komentarz. Ja tylko przypomnę, jeszcze przed tym komentarzem Hanna Pieczyńska zapowiada, że w przyszłym tygodniu już to malowanie powinno się rozpocząć.
Dzień dobry. Ja w kwestii odparowywania asfaltu. Przepraszam, czy asfalt na wschód Odry ma inne tempo odparowywania? Jakoś jeżdżąc po autostradach i w Berlinie nie widzę, żeby ktoś czekał 2-3 tygodnie, aż będzie malował oznakowania poziome. Praktycznie 2-3 dni później, kilka dni już oznakowania są. Mam jakiś taki złośliwy asfalt u nas w kraju, czy co? Dziękuję, miłego dnia.
Może złośliwy, może specjalny. Jeszcze jedno miejsce, gdzie takie pasy trzeba będzie namalować.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Proszę Państwa, ja sprawię jeszcze tych poziomych znaków malowanych. Przed dworcem, od tramwaju do dworca, jest przejście. I tam powinni wymalować ładne, piękne przejście na biało, na tego, żeby było widoczne. A tam jest tak zatarte, że pan kierowca, który, taryfiarz, który po lewej stronie sobie stoi przed samym tym, mogą mu nagwizdać, bo gdzie te przejście? Praktycznie nie widać. A chyba jakieś przepisy są, które nie pozwalają tam parkować przed samym tym, gdzie nie widać małych dzieci czy kogoś. Proszę to poruszyć.
Oj, przepisy są, jak najbardziej. Takich miejsc, gdzie trzeba namalować to poziome oznakowanie na jezdniach, jest bez liku. No i mamy nadzieję, że właśnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego bierze się do roboty i będziemy widzieli jasność na naszych jezdniach bielnie skazitelną, przynajmniej przez jakiś czas. A teraz jeszcze a propos Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Wczoraj zaczęliśmy rozmowę na temat tego, jak szybko komunikacja w mieście jest w stanie się przeorganizować, kiedy dochodzi do awarii. Chociażby takiej jak niedawna na Gdańskiej, gdzie została zerwana trakcja tramwajowa. Nasza słuchaczka twierdzi, że zajęło to za dużo czasu i informowanie niektórych kierowców autobusów odbywało się na pętli dopiero, a nie było to podawane poprzez jakieś nowoczesne środki łączności. No i właśnie w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, Robert ze Szczecina. Chciałbym się dowiedzieć pani Pieczyński z ZDITM-u, a mianowicie odnośnie tego powiadamiania rzekomego kierowców o jakiejś awarii, żeby się zatrzymywali po drodze, taki system GMV, aczkolwiek w nowych wozach w zajezdni Dąbie nie ma takiego systemu, więc tych autobusów system po prostu nie widzi. Kierowca nie jest w stanie dostać w ogóle takiej informacji, czy ma się zatrzymać, czy ma się nie zatrzymać. Dziękuję.
Nie dość, że z systemem są problemy, to w nowych autobusach jeszcze nie funkcjonuje. Czekamy na zmianę, a Hanna Pieczyńska obiecała, że w przyszłym tygodniu porozmawiamy właśnie na temat tego szybkiego bądź właśnie wolnego reagowania na awarie i potrzebę przeorganizowania komunikacji miejskiej, kiedy to na przykład autobusy pospieszne powinny się zatrzymywać na każdym przystanku, bo tramwaje nie kursują. A teraz jeszcze kwestia PKS-u Szczecin. Wczoraj emitowałem informację od naszego słuchacza, który mówił o tym, że w Skarbie Mierzycach czekał bezskutecznie rano w poniedziałek na autobus i się nie doczekał. A teraz inny przypadek.
Witam, z tej strony Elżbieta. Jechałam autobusem 105 z Krzekowa do Dobrej o numerze bocznym 10324. Autobus jechał bardzo szybko. W związku z tym zainteresowałam się i okazało się, że autobus ma popsuty prędkościomierz na całej trasie, obojętnie czy jechał, czy stał, na prędkościomierzu było zero. Uważam, że takie coś jest bardzo niebezpieczne, że autobusy popsute wyjeżdżają na drogę. Dziękuję.
Rozmawialiśmy na temat PKS-u Szczecin, stanu taboru, również z Inspekcją Transportu Drogowego. Zastanawiam się, może przydałby się jakiś stały posterunek przy PKS-ie Szczecin i każdy wyjazd autobusu na linie miejskie właśnie tej firmy PKS-u Szczecin powinna poprzedzić szczegółowa, drobiazgowa kontrola techniczna. I jeszcze a propos kierowców autobusów. Panowie, brakuje was czy nie?
Dzień dobry. Jest brak kierowców we wszystkich zajezdniach w Szczecinie i w Policach. Nie będą dawać podwyżek kierowcom, a PKS chętnie przejmie inne linie, dodatkowe linie, których ZDIT-em po prostu zabierze innym przewoźnikom, którzy nie będą mieli po prostu obsady kierowców. Tak to właśnie się odbywa u nas w Szczecinie. Tej jakości przewozów nigdy nie będzie, bo PKS, no to PKS, każdy wie jak jest. Dziękuję.
No ale jak PKS to robi, że ma tych kierowców? Prosimy o informacje od fachowców, czyli od kierowców właśnie 510-37-32 i 510-37-36. I jeszcze sprawa niepełnosprawnej, która skutecznie blokuje przejazd autobusów czy tramwajów w mieście. Określana jest ona przez internautów jako Balbina. Przypominam, jeden ze słuchaczy poinformował nas o tym, że w przestrzeni internetu można znaleźć filmik, na którym widać, to jest filmik z wtorku, to jest wieczór, prawdopodobnie brama portowa. Ta pani blokuje autobus, rośli panowie podchodzą, przenoszą jej wózek i autobus może odjechać. Ona się waha, krąży tym wózkiem, ale jednak widząc, że ci panowie pozostają na przystanku, odjeżdża wsiną dal. No i przypominam o tym, że odbyło się spotkanie zarządu spółki autobusowej, chociażby Dąbie, z przedstawicielami policji w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych i przedstawiciele policji jednoznacznie stwierdzili, że przewóz skuterów elektrycznych w pojazdach komunikacji miejskiej jest niedozwolony. No właśnie, ale tak jak Hanna Pieczyńska wczoraj powiedziała, pismo związane właśnie z tym spotkaniem zostało wysłane do Urzędu Miasta, bo teraz pytanie, co ma robić zarząd miasta? Bo jak twierdzi kierowca, posłuchajmy.
Chciałbym słuchać. Pytanie zasadnicze jest do pani Pieczyńskiej takie, co ZDIT robi, jak ta pani blokuje autobus? To jest klucz sprawy, a nie tam kwestia, czy regulamin mówi tak, czy nie tak. Wszyscy go znamy i się do niego stosujemy. Serdecznie pozdrawiam.
Czyli kierowcy wiedzą, co robić. Rozumiem, że polega to na tym, że jeżeli elektryczny wózek wjeżdża do autobusu, a może jednak nie może wjeżdżać, ale dobrze, pójdźmy tą drogą. Jeżeli wjeżdża do autobusu, czy jakikolwiek wózek inwalidzki, trzeba się stosować do poleceń kierowcy, czyli zapiąć ten wózek bezpiecznie, żeby w razie gwałtownego hamowania nie doszło do nieszczęścia. Jeżeli ta pani tego nie robi, rozumiem, kierowca odmawia wykonania usługi, przewozu tej pani, ona blokuje autobus. I rzeczywiście tutaj zaczynają się schody, tak więc do tych schodów wrócimy w przyszłym tygodniu. To jest czas reakcji. Teraz o niebezpiecznym rondzie. Już nam słuchacze ten problem zgłaszali. Jeżeli ktoś ze słuchaczy jeździ tamtędy regularnie, mógłby się zatrzymać i sfotografować, będziemy wdzięczni. Wtedy będzie to dokładniej naświetlone, ale rzeczywiście musi być niebezpiecznie.
Ja, Paweł ze Szczecina. Słyszę rozmowę o rondach. Takie mam małe pytanie o rondzie koło Sergosa na Prawobrzeżu, tam Zdroje. Bodajże to jest ulica tam Wiechoty. Ona jest pomalowana na żółto. Nie wiem, czy to ma być tymczasowo. Jeżeli tymczasowo, to już troszeczkę chyba minęło. Ile razy tam jestem, to tam po prostu jest jakaś katastrofa, jak się zachowują kierowcy. I oni nie widzą tego, że to jest rondo. Nie patrzą na znaki pionowe, ani poziome, tylko po prostu tylko przyjeżdżałem prosto. Mało tego, widziałem prawie małą stuczkę. Jak facet był na rondzie, a ten przelatywał, i by było po gościu, tak? Także tam jest bardzo niebezpieczne oznakowanie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy o zdjęcia z tego miejsca, ale rzeczywiście ja też tam sporadycznie przejeżdżam. Nie jest łatwo, niektórzy jeżdżą na pamięć. To jest czas reakcji. Zapowiadałem, że będziemy zamykali powoli temat naturystów, nudystów i tak dalej, tych, którzy są zwolennikami opalania się i miejmy nadzieję, że tylko opalania się nago na plażach, ale jednak są wakacje, są komentarze, to proszę bardzo, w takim razie jeszcze a propos plaży Mieleńskiej, bo ja wysnułem wczoraj taki wniosek, że jak obserwowałem różne zdjęcia, nie, oczywiście nie te, które sam zza krzaka wykonałem, nie, tylko w różnych czasopismach, to więcej na tych plażach miałem wrażenie jest panów i było panów niż kobiet. I w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, mówi Leszek z Poli. Od 1986 roku do 1991 roku przychodziły na plażę Mielecką, zawsze w niedzielę. I w niedzielę było bardzo dużo kobiet, prawie pół na pół z mężczyznami. I nic się wielkiego nie działo. Plaże były oddzielone, jedna od siebie, a jeżeli ktoś podglądał naturalistów, to podglądali tekstylni właśnie. Przez tą furtkę zaglądali. Była ścieżka osobna, przechodzili przez plażę naturalistów.
No właśnie, to tekstylni są tacy ciekawscy i tam muszą dużo zobaczyć, a wystarczy patrzeć na morze albo na jezioro i wszystko będzie okej. I pan Adam napisał, który zainicjował tę dyskusję na temat plaży w Lubiewie, konkretniej różnych sekscesów, mówiąc kolokwialnie, które się tam dzieją. Po wysłuchaniu różnych wypowiedzi mam następującą propozycję. Niech Federacja Naturystów wydzierżawi, oczywiście odpłatnie, potrzebny dla jej członków określony odcinek plaży. Warto też ten obszar odgrodzić odpowiednim parawanem, zapewni on ochronę innych plażowiczów przed mało estetycznymi widokami, jak na przykład grupą nagich grubasów z obwisłymi tyłkami i brzuchami, którzy usiłują grać w siatkówkę. Z naturą i samokrytyką nie mają oni bowiem nic wspólnego albo wiele wspólnego, napisał pan Adam. Panie Adamie, no niech próbują grać w siatkówkę. Dobrze, że się panowie ruszają. No przecież dobrze, prawda? Na razie tyle na ten temat, a teraz zmieniamy temat na taki tekstylny. Przeczytam mail od pana Roberta, bardzo interesujący. Mam duży problem z zarejestrowaniem samochodu, który kupiłem, ponieważ jak się okazuje, polskie prawo nie przewiduje możliwości zarejestrowania pojazdu na osobę, która nie posiada miejsca zameldowania ani miejsca zamieszkania. Telefonując do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Goleniowie, dowiedziałem się, że we wniosku o rejestrację pojazdu muszę wskazać adres pobytu. Oczywiście, poświadczenie nieprawdy wiąże się z nieodpowiedzialnością karną. Ewentualnie mogę napisać oświadczenie z informacją o takim właśnie adresie. Cały problem, pisze pan Robert, polega na tym, że to właśnie ten samochód ma być moim domem. Dziś przebywam na terenie powiatu goleniowskiego, za kilka dni planuję jechać moim nowym nabytkiem do Portugalii, następnie do Maroka, później pewnie do Francji, a następnie tego nawet nie wiem ja sam. Taki styl życia wybrałem i taki styl życia chcę prowadzić. Próbowałem szukać informacji w internecie, jednak zawsze kończy się tym samym. Muszę wskazać adres zamieszkania. Zatem wskazuję biały Mercedes, dostawczy Mercedes, który raz stoi tu, a innym razem tam. Mamy już połączenie z Piotrem Gonerką, zastępcą dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Słucham.
No dzień dobry, no udało się.
Dzień dobry.
Cieszymy się. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy jeżeli ktoś nie ma miejsca zamieszkania i zameldowania, bo pan Robert, słuchacz, który chce zarejestrować samochód, zakupiony domyślam się za granicą, twierdzi, że po prostu mieszka raz tu, raz tam, zamierza odbyć taką podróż, może życia, a może tylko na kilka lat, w każdym razie wybiera się z powiatu goleniowskiego do Portugalii, następnie do Maroka, później do Francji, a następnie tego, jak napisał, nie wie, czy taki samochód można mimo wszystko zarejestrować?
No, oczywiście, że można. Już od razu mówię, że nie ma czegoś takiego w przepisach w prawie ruchu drogowym jak miejsce zameldowania. W ogóle takie słowo tam nie pada. Cały czas jest mowa o miejscu zamieszkania, czyli zameldowanie to jest tylko jedna z form potwierdzenia miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania jest tak ściśle zdefiniowane w kodeksie cywilnym, że jest to miejsce, gdzie ktoś przebywa z zamiarem pobytu stałego. No i tutaj wchodzi też w grę kodeks postępowania administracyjnego, który zwraca uwagę, że jeżeli nie ma miejsca zamieszkania, to może być miejsce pobytu, czyli takie nawet tymczasowe zamieszkania, a już w takiej zupełnej ostateczności, gdzie ktoś jednoznacznie stwierdzi, że nigdzie na świecie nie ma żadnego takiego miejsca, do którego by wracał, z którym byłby związany, no to, bo tutaj jest też orzecznictwo sądowe, które bardziej doprecyzowuje miejsce zamieszkania, gdzie właśnie mówi, że to jest, można to określić jako centrum interesów życiowych, miejsce, do którego człowiek wraca co jakiś czas, nawet co kilka lat, z którym jest jakoś związane. No to jeżeli zdarza się taka sytuacja, bo w ostatnich 20 latach w Szczecinie nie było ani jednego takiego przypadku, no to wówczas samochód rejestruje dzielnica w mieście stołecznym w Warszawie. No.
Musi tam pojechać pan Robert, żeby zarejestrować auto?
No zasadniczo tak, no bo tu się nie przewiduje jakiegoś tam pośrednictwa urzędów, żeby urząd tam, nie wiem, wziął dokumenty, przesłał i później, żeby miasto Warszawa przesłało tablicę, no bo to jest trochę bardziej skomplikowane. Prawo jazdy na przykład to już jest tylko mały dokument, natomiast tutaj jest cały zestaw dokumentów łącznie z tablicami rejestracyjnymi, więc sądzę, że lepiej się tam zjawić osobiście niż korzystać z pośrednictwa.
Czyli warszawski urząd dzielnicy Śródmieście, tak?
Tak jest.
I lepiej to zrobić osobiście, niż korzystać z pośrednictwa chociażby Urzędu Starostwa Powiatowego w Goleniowie czy w Szczecinie, gdyby sprawa dotyczyła Szczecina?
No to znaczy, bo to jest takie, jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś się pomylił i wysłał wniosek i dokumenty do niewłaściwego urzędu, to urząd ma obowiązek przekierować te dokumenty do urzędu właściwego. No więc można trochę ten przepis, że tak powiem, naciągnąć i zastosować, no ale tutaj, tutaj jest raczej wiadome, że ani Goleniów, ani Szczecin nie będzie rejestrował tego samochodu, no ale to znaczy, tu jest jeszcze, zależy od szczegółów, no bo to najlepiej bezpośrednio rozstrzygać w swoim jakby najbliższym urzędzie, jak tutaj pada słowo Goleniów, no bo jest też i taka droga złożenia wniosku i nawet jak dany urząd odmówi, to na każdej odmowie jest napisane, że od tej decyzji można w ciągu 14 dni bez żadnych opłat, bez żadnych tam nawet potrzeby uzasadniania i tak dalej, po prostu odwołać się i wówczas sąd administracyjny taką nietypową sytuację rozstrzygnie.
Jest z nami, panie dyrektorze, pan Rafał. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, dzień dobry.
Słuchamy.
Dzień dobry. A więc w sprawie tego rejestrowania pojazdów bez miejsca zameldowania, czy tam miejsca zamieszkania.
Zamieszkania, tak.
Tak. Ja jestem takim przypadkiem, który nie ma stałego meldunku. Posiadam samochód i to już od wielu lat. I tak naprawdę rejestruję go tylko zawsze i wyłącznie na meldunek tymczasowy.
I nie ma problemu.
Nie ma problemu. Idę do miasta, do urzędu miasta, melduję się u swojej tam, nie wiem, znajomej, czy dobrej koleżanki z pracy, czy teraz tutaj w tym przypadku jest przyjaciółki matka, tak? Melduję się u niej na jakiś tam okres czasu, minimum jest chyba 3 miesiące i z tym potwierdzeniem, że mam meldunek tymczasowy, udaję się po prostu do Wydziału Komunikacji, bez problemu rejestruję mi samochód.
Też to jest jakaś droga. Dziękuję bardzo, panie Rafale. Serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami także pan Łukasz, tylko musimy pamiętać o tym, że pan Robert może nie chcieć tego, żeby się gdzieś tam zameldować. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry, witam. Ja miałem taką sytuację nieprzyjemną w urzędzie, że akurat mieszkam w Szczecinie, rozliczam PIT w Szczecinie, ale jestem gdzie indziej zameldowany i pani odmówiła mi rejestracji auta. Musiałem pojechać sobie do Myśli Boża i to załatwić. Także nie do końca chyba to się pokrywa.
To znaczy nie do końca wiedza niektórych urzędników, podejrzewam, jest taka jak wiedza pana dyrektora Piotra Gonerki, prawda, panie dyrektorze?
No mogło tak być. Pani powiedziała mi po prostu, że tworzę fikcję meldunkową, coś takiego, ona to będzie musiała w ogóle gdzieś zgłosić. Także... ciężka sprawa, nie?
No tak, dziękuję, to... ale tu mamy pana Piotra Gonerki i deklarację, że jednak można, prawda, panie dyrektorze? Tylko ja się zastanawiam, nie, no, gdzie pan Robert tak, płaci podatki, no, bo to mogłoby też pomóc.
No to znaczy, no posługujemy się tymi tutaj dodatkowymi określeniami, które sądy w różnych tam postępowaniach dodały, że właśnie to miejsce zamieszkania to jest centrum interesów życiowych, takie właśnie miejsce, gdzie ktoś tam wraca do niego, że tu koncentruje się jego tam aktywność osobista, zawodowa i tak dalej, więc jest to możliwe. Natomiast no tutaj pan słuchacz użył takiego określenia, no fikcja meldunkowa, no ja tu bym jednak zachęcał, meldunek już od szeregu lat jest wyłącznie czynnością typowo administracyjną, nie dającą żadnych praw do lokalu, w którym się jest zameldowanym, więc naprawdę radziłbym nie utrzymywać fikcji meldunkowej, nie meldować się tam, gdzie się naprawdę nie mieszka, bo to tylko później utrudnia korespondencję urzędową, jakąś tam inną, a bardzo jest uproszczone meldowanie tam, gdzie się melduje, nie trzeba się wymeldowywać, to następuje automatycznie, także przyznam się, nie bardzo rozumiem, czemu niektóre osoby gdzieś tam trzymają ten twój stary meldunek, mimo że tam nie mieszkają w ogóle.
No, a wracając do meritum, panie dyrektorze, jeżeli chcemy zarejestrować samochód, a nie mamy miejsca zamieszkania, zwróćmy się do Urzędu Warszawa Śródmieście.
Tak, tak. No i tu jeszcze dodam, że no te same przepisy dotyczą praw jazdy, także zasadniczo jeżeli kierowca powinien mieć ten sam adres wpisany w prawie jazdy i dowodzie rejestracyjnym. No tutaj powiedzmy przepisy tego szczegółowo jakby nie narzucają,
panie dyrektorze,
ale zasada jest taka sama.
A warszawski numer będziemy mieli wtedy, jeżeli zarejestrujemy się w Warszawie?
No to przyznam się, że tak jak wspomniałem, nie spotkałem się z przypadkiem zarejestrowania samochodu osoby bez miejsca zamieszkania. No domyślam się,
ale pewnie tak,
że będzie wtedy jakaś adnotacja może, że rejestracja przez gminę, czy tam to jest dzielnica Śródmieście w trybie artykułu tamtego i tego.
No i pewnie będziemy mieli numer warszawski,
adres,
ale to nie jest tutaj najistotniejsze.
Ale
ważne,
wtedy
żeby
nie
był numer rejestracji.
Rzeczywiście.
Dziękuję za rozmowę, za te informacje. Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. To jest czas reakcji, 12:29. Dzisiaj mamy więcej czasu na rozmowy, nie mamy reklamy. Teraz w takim razie wróćmy na staw brodowski, nad staw konkretniej. Mianowicie wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Kusem, rzecznikiem miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. No, okazuje się, że tam wędkarze łowią na tym zbiorniku. Nasza słuchaczka pisała, że są to często podchmieleni panowie i robią duży bałagan. No ale jednak Andrzej Kus potwierdził to, co ja wiem, że jednak więcej bałaganu, dewastacji dokonują tam rozwydrzeni młodzi ludzie, nie ma tam monitoringu, ale wróćmy do sprawy wędkarzy. Nie wolno tam łowić ryb, jest to zakazane. Ja podniosłem na antenie sprawę tego, że może Polski Związek Wędkarski porozumiałby się z władzami Szczecina, żeby można było na przykład na jeziorze Rusałka w Parku Kasprowicza czy właśnie nad stawem brodowskim łowić ryby, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. W takim razie teraz właśnie posłuchajmy na ten temat. Polski Związek Wędkarski.
Witam, tam rzecznik się wypowiadał miasta chyba, że to jest problem z tym stawem brodowskim, że Polski Związek Wędkarski tam nie ma operatu, ale tak do końca nie jest. Po prostu to reguluje ustawa, że w parkach jest zakaz połowu. Jeżeli na przykład byłaby zwykła woda przepływowa gdzieś w miejscu, które nie jest parkiem i nie ma tam operatu i Polski Związek Wędkarski nie ma umowy podpisanej, to można to łowić po prostu na białą kartę. A tutaj tak samo na przykład na jeziorze Szmaragdowym, czy na Rusałce, czy właśnie na tym stawiku, no nie można łowić, bo tak mówi ustawa. A jezioro głębokie jest jeziorem i tam takie łowienie jest zezwolone. To reguluje ustawa, a nie po prostu, że PZW tego nie ogarnia. Tak samo Jeziorko Słoneczne. Chociaż ty akurat na Jeziorku Słonecznym PZW ma operat, więc trzeba mieć kartę.
Ustawy Polski Związek Wędkarski nie przeskoczy. Jak ustawa, to ustawa, trzeba by ją w takim razie zmieniać. To jest czas reakcji. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji. Tutaj dosyć drastyczne zdjęcie mężczyzny na wózku, który akurat położył się na ławce. Jego nogi są w tragicznym, fatalnym stanie. To zdjęcie przesłaliśmy wczoraj do Macieja Chomisa, rzecznika prasowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To zdjęcie prawdopodobnie jest z bramy portowej. Maciej Chomis jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiem, że Państwa pracownicy zostali wysłani na to miejsce, ale tego Pana nie udało się znaleźć.
Tak jest. Przyjechaliśmy już w momencie, kiedy go na miejscu nie było. Był na miejsce wysłany też patrol Straży Miejskiej, no i też niestety nie spotkali tego mężczyzny. Z analizy tych zdjęć, które nasi pracownicy przeprowadzili, no nie są w stanie jasno określić, czy jest to osoba, która jest nam znana, czy nie. Także ciężko mi powiedzieć tak naprawdę, czy to jest osoba faktycznie bezdomna, czy jest to osoba, która korzysta z naszej pomocy i którą nasi pracownicy definitywnie znają.
Niemniej jednak pamiętajmy, jeżeli widzimy takie osoby zaniedbane, o których podejrzewamy, że mogą potrzebować pomocy, albo porozmawiajmy z nimi i stwierdźmy, że tej pomocy potrzebują. Można Państwu takie osoby zgłaszać? Czy pamięta Pan może, jak się kontaktować, pod jaki numer telefonu?
Można to zrobić tak, żeby było, że tak powiem, najprędzej w dwa różne sposoby. Albo można zadzwonić do nas bezpośrednio do działu pomocy osobom bezdomnym pod numer 91 48 75 771 lub też można zadzwonić na numer interwencyjny Straży Miejskiej 986 i też tą sprawę zgłosić do Straży Miejskiej. Wtedy Straż Miejska kontaktuje się czy to z nami, czy też z pogotowiem, jeżeli jest potrzebna poważniejsza interwencja, bo niejednokrotnie są takie sytuacje, że właśnie te osoby bezdomne wymagają nieraz natychmiastowej pomocy lekarza, czy też przewiezienia do schroniska. Także apelujemy o to, żeby takie sprawy zgłaszać i mimo wszystko takich zgłoszeń latem jest sporo. Zimą to są raczej zgłoszenia z prośbą o udzielenie pomocy, latem raczej to są sygnały na temat właśnie osób bezdomnych przebywających w różnych miejscach z prośbą właśnie o przewiezienie do schroniska, czy też zainteresowanie się taką osobą.
Straż Miejska 986 i ten pierwszy numer do MOPR-u 91 4875 771. Dziękuję za tę informację. Maciej Chomis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy jeszcze na plażę, ale nie będzie o fatałaszkach lub ich braku. Posłuchajmy.
Witam, Krzysztof, stały słuchacz. Z taką prośbą dzwonię, żeby osoby, tu jest akurat audycja, była o osobach, które się opalają nago i robią to na jednej ze swoich plaż, żeby osoby, które przychodzą z psami na plażę do Międzyzdroi, też wzięły przykład z tych ludzi i opalały się z tymi swoimi zwierzątkami w miejscach do tego wyznaczonych, bo takie zejścia na plażę w Międzyzdrojach są. One mają chyba od 2 do 3 kilometrów długości, bo spotkać ich można oczywiście nawet w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie jest to zakazane. I ostatnio byłem świadkiem takiego zdarzenia, jak chłopiec biegnący do morza, nagle pies, malutki niby piesek niegroźny, podbiegł do tego chłopca i mama oczywiście chłopca skarciła, że on biegnie wzdłuż plaży i piesek się denerwuje, zamiast zwrócić uwagę tej osobie, że z tym psem ani ona tam nie powinna być. Przede wszystkim powinien być ten piesek na kagańcu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Dołączamy się do tego apelu, żeby właściciele psów stosowali się do znaków i do przepisów, bo drodzy właściciele, jeżeli nie trzymacie psa na smyczy, nawet gdzie jest to plaża, gdzie te psy mogą przebywać, ale przecież też inni, którzy tam są, powinni się czuć bezpiecznie, to jednak przestrzegajmy przepisów, jakichś norm współżycia społecznego, żeby po prostu rosła liczba osób, które są życzliwe zwierzakom i psom. Bo tak jak słuchacz wspomniał, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego nie wolno nawet po plaży iść wzdłuż brzegu z psem, co mi się wydaje kuriozalne, tym bardziej, że chociażby w takim Karkonoskim Parku Narodowym są szlaki wyznaczone, po których z psami można chodzić. Są takie szlaki, gdzie nie można chodzić, gdzie jest ostoja zwierzyny, ale są takie, gdzie można chodzić i nic się złego nie dzieje. Tyle na razie w tej sprawie. To jest czas reakcji, a przy naszym telefonie Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchacz.
Zacznijmy może od sprawy ronda uniwersyteckiego. Napisała do nas nasza słuchaczka, która, pani Iza, która prosi o interwencję, ponieważ jak twierdzi dotąd ani policja, ani Straż Miejska nie potrafi sobie poradzić z kilkoma kloszardami, którzy rozbili obóz na pasie zieleni obok ronda uniwersyteckiego. I oczywiście bałagan, pani pisze, że to wysypisko śmieci, że to jest również toaleta, ale chyba możemy już o tym problemie mówić w czasie przeszłym.
Zdecydowanie. Mail z tego, co widzę, był 21 sierpnia z godziny 17.15.
Czyli wtorek.
W środę, dzień później, wtorek, tak. W środę o godzinie 8 rano ekipa zarządu dróg posprzątała cały bałagan, zostały podcięte krzewy, został uczyniony prześwit. To nie są już warunki sprzyjające zakładaniu obozowisk. Osoby bezdomne opuściły to miejsce, w tej chwili jest porządek, skontrolowaliśmy. To miejsce akurat jest nam znane nie tylko z tej interwencji niedawnej, już nam w tym roku mieliśmy problem. To jest jakieś magiczne chyba miejsce, które przyciąga osoby bezdomne. Mieliśmy również koszującą parę, która była wyposażona oprócz podstawowych sprzętów, jak to zwykle osoby bezdomne mają coś do spania, coś do ugotowania. Była tam też wanna, co wzbudzało zdziwienie okolicznych mieszkańców. To była wanna służąca do spania. Tym razem przeznaczenie tej wanny było nieco inne, no ale cóż. Również doprowadziliśmy do tego, że zostało to uprzątnięte, a osoby bezdomne oddaliły się. W tej chwili nie mam pewności, nie potrafię powiedzieć definitywnie, czy to są te same osoby, które wróciły do tego miejsca te sprzed roku. Niemniej problem na dzień dzisiejszy jest rozwiązany w tym zakresie, że jest to miejsce uprzątnięte i bez osób bezdomnych nie ma.
I niewątpliwie tędy droga, bo trudno wręczyć mandat osobie, która nie posiada żadnych środków, żeby ten mandat opłacić. No oczywiście czasem w gazetach czytamy o gigantycznych majątkach osób bezdomnych, że gdzieś tam, prawda, ukryte i tak dalej, ale są to sporadyczne przypadki. Generalnie ci ludzie pieniędzy nie mają i nie mają z czego zapłacić. Natomiast takie podcinanie krzewów, właśnie odsłanianie miejsc, w których oni koczują, powoduje, że oni się z takich miejsc wynoszą. I teraz inna sprawa. Chodzi o palenie byle czym. Sezon na palenie w piecach jeszcze nie ruszył, ale niestety sezon działkowy trwa i napisał do nas pan z ulicy Paproci. Chciałbym poruszyć temat palenia odpadów na rodzinnych ogrodach działkowych. Mieszkamy z żoną i kilkutygodniowym dzieckiem przy ulicy Paproci, która jest otoczona ogrodami działkowymi. Niestety, mimo upałów, nie jesteśmy w stanie wieczorem otworzyć okien z powodu ciągłego palenia odpadów przez użytkowników ogrodów. Alarmowanie instytucji, to jest Straż Miejska i Urząd, nic nie daje. Jest to o tyle absurdalne, że ludzie z tych ogrodów uważają się za ekologów i ludzi niby dbających o przyrodę. No rzeczywiście z tym uważaniem się za ekologów jest różnie, bo niektórzy ekolodzy, w cudzysłowie to mówię, uważają właśnie, że spalenie śmieci, w tym plastikowych na ognisku, na działce, jest jak najbardziej. Przypomnijmy, nie wolno, pani Joanno, prawda, na terenie ogrodów działkowych palić śmieci, odpadów, nawet odpadów zielonych.
Nigdzie nie wolno. Mamy tutaj system selektywnej zbiórki odpadów. Zarówno odpady bytowe winny być składowane, jak również frakcje zielone, tak zwane odpady organiczne. Jeszcze kilka lat temu owszem była możliwość przekształcenia termicznego, czyli spalania na ogrodach działkowych czy ogródkach przydomowych liści, gałęzi i tak dalej. W tej chwili nie ma takiej możliwości. Odpady zielone powinny być gospodarowane na trzy sposoby. Są tutaj trzy możliwości pozbycia się odpadów zielonych. Po pierwsze kompostowanie, tylko trzeba mieć do tego odpowiedni oczywiście sprzęt kompostownik. Nie każdy to ma. Zatem ci, którzy nie mają, mogą się wyposażyć w pojemnik koloru brązowego i takie śmieci powinny być tam składane. I trzecia możliwość jest to oddanie zielonych odpadów do ekoportów.
No właśnie, a czy z ulicy Paproci mieli państwo rzeczywiście zgłoszenia?
Nie mieliśmy zgłoszenia, sprawdziłam, więc nie wiem, tutaj słyszę, że słuchacz
tak, alarmowanie
zgłaszał do Straży
Miejskiej
tak.
I urzędu nic nie da.
No nie, nic takiego, ja przynajmniej sprawdzając tutaj takie informacje od dyżurnego z oddziału północ, który jurysdykcyjnie odpowiada między innymi za rodzinne ogrody działkowe na ulicy Paproci, nie potwierdził mi takiej informacji, ale to nie znaczy, że my tam nie będziemy zaglądać. Na pewno podczas rutynowych kontroli strażnik osiedlowy, który ma między innymi pod opieką właśnie te ogrody działkowe, sprawdzi ten fakt, czy takie zdarzenia się powtarzają, czy są cykliczne. Tym bardziej, że tu pewnie zasmucę niektórych, lato dobiega końca, rozpoczyna się Powoli wchodzimy w jesień, gdzie rozpoczną się porządki na ogrodach i takie sytuacje zapewne będą się powtarzały. My mnóstwo sygnałów odbieramy jesienią właśnie z różnych ogrodów działkowych, gdzie nie wszyscy mają jeszcze świadomość. Do tej pory pokutuje przekonanie, że odpady zielone można spalać. O zgrozo, czasami do tych spalanych odpadów zielonych dorzucane są jeszcze plastikowe odpady, co w ogóle jest już bombą ekologiczną.
No i jeszcze jedna sprawa. Napisał do nas stały słuchacz. Proszę o zajęcie się problemem, jaki wciąż występuje na długim parkingu na ulicy Łubinowej na wysokości domu handlowego Neo, w którym znajduje się sklep monopolowy otwarty 24 godziny. Praktycznie co drugi dzień na parkingu lub obok sklepu monopolowego jest całonocna libacja. Mam okno od strony ulicy i przy obecnych temperaturach nie mogę go zamknąć. Hałas jest niesamowity, bo albo śmiecha, albo tłuczone butelki. Dwie noce temu po parkingu biegały prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających dwie osoby. Strasznie głośno krzyczeli. Były to nieokreślone odgłosy. Jedynie zimą jest spokój ze względu na temperaturę. Jakiś czas temu zadzwoniłem na policję około godziny 1 w nocy. Patrol przyjechał, kazał posprzątać bałagan, jaki tam powstał i nie mam pewności, czy ci osobnicy w ogóle dostali mandat. Jedyne co, to przenieśli się pod następny blok po odjeździe policji, gdzie kontynuowali libację. Proszę o interwencję w tej sprawie. Najskuteczniejsze byłoby zlikwidowanie sklepów czynnych 24 godziny na dobę. To jest kompletny absurd, tym bardziej, że są stacje całodobowe paliw, które są zwykle oddalone od zabudowań, ale to jest problem na marginesie. Teraz tak reaktywnie, a nie całościowo do tej sprawy podejdźmy. Pani Joanno, czy Państwu znany jest ten problem?
Niestety tak. Niestety tak i problem w ostatnim czasie się nasilił, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo ciepłych. Usytuowanie tego parkingu właśnie na ulicy Łubinowej obok tego domu handlowego Neo. Jest to bardzo długi parking, bardzo przestronny i niestety stał się miejscem przesiadywania osobników, którzy lubią napoje wyskokowe. Interweniowaliśmy tam od maja, mam statystykę przygotowaną tutaj przez oddział Prawobrzeże. Interweniowaliśmy tam, przeprowadziliśmy 28 kontroli, otrzymaliśmy 23 zgłoszenia dotyczące właśnie tego problemu, a teraz konkretne wyniki. Nałożyliśmy 6 mandatów karnych za spożywanie alkoholu, 10 pouczeń, żeby zniwelować problem, chociaż zniwelować, może zminimalizować, doprowadziliśmy do tego, że został usunięty jeden samochód, tak zwany wrak, w którym również odbywało się picie alkoholu. Drugi samochód, też nieużywany pojazd, jest w tej chwili w tak zwanej obróbce i pewnie lada moment zostanie usunięty, żeby też nie był pokusą do spożywania alkoholu właśnie wewnątrz. Ponadto Polanka w najbliższej okolicy tego parkingu, takie miejsce, które było bardzo zaśmiecone, też doprowadziliśmy do uprzątnięcia śmieci. Były też tam fotele, które służyły za fotele biesiadne. W ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia te fotele zostały usunięte. No przynajmniej nie ma siedzisk. Ja wiem, że to są takie rozwiązania bardzo połowiczne, ale cokolwiek staramy się utrudniać, żeby nie było komfortowych warunków do tego spożywania alkoholu, ale problem, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, sklep całodobowy jest niejako pokusą do tego, żeby w najbliższej okolicy ten alkohol spożywać, a ja przypominam, że w myśl nowych przepisów z nowelizowanej ustawy o wychowaniu trzeźwości w tej chwili każde miejsce publiczne jest miejscem objętym zakazem spożywania alkoholu. To już nie jest ulica, park, tak jak kiedyś to było w ustawie. W tej chwili każde miejsce niewyznaczone do spożywania alkoholu, czyli puby, ogródki, restauracje i tak dalej, to są miejsca, w których alkohol spożywać nie wolno.
No właśnie, pani Joanno, ja tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby właściciele sklepów monopolowych, jeżeli w jakimś tam promieniu od nich 100-200 metrów właśnie są notoryczne libacje, wasze interwencje, policji interwencje, po prostu powinni być obciążani kosztami tych interwencji, bo się zastanawiam, ile to kosztuje wszystko pieniędzy, ale rzeczywiście ważne są i potrzebne systemowe rozwiązania i zmiany. Być może w przypadku tego punktu trzeba by było odebrać koncesję, bo rzeczywiście problem jest poważny i trudny. Państwo reagują, działają, może w zakresie nie takim, jakby chciał nasz słuchacz, ale jednak te interwencje, jak słuchać, są. Policja również przyjeżdża, a problem myślę, że nie ustanie, dopóki taki 24-godzinny przybytek w tym miejscu się mieści. Dziękuję
za rozmowę. Myślę, że jeszcze wiele interwencji wprowadzimy, dopóki będzie ciepło, spożywanie niestety alkoholu pod chmurką będzie się odbywać.
Joanna Wojtak, Straż Miejska Szczecin, do usłyszenia. Dziękuję za cierpliwość kolejnemu gościowi. Jest nim pani Joanna Rycak, rzeczniczka prasowa spółki
Sylwia
Rycak, tak jest, spółki Enea Operator Rejon Dystrybucji Szczecin. Pani Sylwio, po wczorajszym programie, w którym rozmawialiśmy na temat naszej słuchaczki, która nie wiedziała, jak twierdzi, że nie płaciła długo za prąd, nie wiedziała, że ten prąd został jej odłączony, a później przyłączony, nie otrzymała, tak twierdziła, żadnej informacji, że właśnie ma do zapłaty 100 zł, potem to poszło do sądu elektronicznego w Lublinie i tam zapłaciła już 700 zł, bo były to państwa koszty tam rzędu 115 zł, a reszta to były koszty komornicze. No i na tle tej sprawy pojawiło się wiele pytań. Po pierwsze, niektórzy słuchacze zgłaszali taką wątpliwość, że zanim państwo wyłączą prąd, to zawsze jest przynajmniej jedno pismo do takiego kogoś, kto rachunków za prąd nie płaci, które wymaga potwierdzenia odbioru. To po pierwsze. Słuchacze, niektórzy z naszych słuchaczy twierdzili, że tak nie jest. Po drugie, słuchacze także pytają, na co się składa ta opłata 100 zł, która jest tą opłatą przywrócenia, włączenia prądu, i jeden ze słuchaczy też twierdzi, że to przywrócenie prądu odbywa się w ten sposób, że nikt do nas nie przychodzi, nikt nie wchodzi, tylko sobie tam jakiś technik podłącza, idzie i nie zostawia na ten temat żadnej informacji. Posłuchajmy telefonów.
Grażyna Głobec, 21 sierpnia wyłączona, a 20 sierpnia był dowód wpłaty za Eneę. I w momencie wyłączania nie było zaległości, tylko że te pieniążki nie doszły na konto. Dziękuję.
Dzień dobry, ja również jestem mieszkańcem tutaj naszego regionu i miałem podobną sytuację, a mianowicie dostałem rachunek za prąd z terminem płatności, ile dobrze pamiętam, 5 czerwca. Wyjechaliśmy z rodziną na wakacje, wróciliśmy na początku lipca i nie ukrywam, że zapłata za ten rachunek gdzieś mi umknęła. Zapłaciłem 30 lipca, zapłaciłem przelewem, a dzień później pojawił się u nas pod domem pan, który powiedział, że jest z firmy, która współpracuje z Eneą, i on przyjechał odłączyć prąd. Pytanie, ale z jakiej racji? Pokazał jakiś dokument, gdzie my mamy niezapłacony rachunek, kiedy się spytaliśmy, a w jakiej wysokości. On powiedział, że tylko ma informację, że ma na tym adresie ściągnąć licznik i to wszystko. A jaka jest zaległość, czy w ogóle jest, to on nie wie. A dokument, który on miał, był na 23 lipiec, pan przyjechał 30 lipca. I tak naprawdę nie można było z tym panem ani podyskutować. W tym samym czasie zadzwoniłem na infolinię do Enei i pan na infolinii powiedział, że jest zapis w umowie, że w ciągu, jeżeli 72 dni nie zapłaca rachunku, to oni mi wyłączają prąd. Dziękuję, pozdrawiam.
Roman z tej strony. Przysyłają Enea faktury po terminie, a potem żądają jakieś tam groszowe odsetki. Dzwoniłem w tej sprawie wyjaśnić do Enei do Poznania. Pani mi tłumaczyła w ten sposób, że oni wysyłają w terminie i nie odpowiadają, co robi poczta. Więc ja zadałem pani pytanie, a co mnie obchodzi? Jeżeli ja mam czas do zapłaty, więc musicie to wysyłać tak, że ja bym miał czas na to, żeby opłacić ten rachunek, a nie żeby potem płacić wam jakieś odsetki. Umowa jest z pocztą, więc musicie z nią w jakiś sposób załatwić. Poczta kuleje, a Enea żąda od nas za pomyłkę poczty. Ludzie muszą płacić i płakać. Dziękuję. Tyle na ten temat.
Dzień dobry, pan Robert jest z nami króciutko. Proszę, zanim z panią Sylwią Rycak będę rozmawiał.
Witam. Mieliśmy taką samą sytuację w tamtym roku. Po zapłaconej fakturze za prąd, po jakimś czasie przychodzi pan ubrany na czarno, puka do drzwi. On przyszedł wykręcić licznik, bo niezapłacona jest faktura. W ogóle faktura nie zgadzała się taka, jaką on miał tam napisane ołóweczkiem. Nie daliśmy kluczyka do skrzynki, dlatego nie odłączył, a jak się okazało, miałem nadpłatę 4 zł i Enea co powiedziała? Migracja kont, pieniądze pływały z konta na konto. Bardzo przepraszają.
No, to dobrze, że to dobrze skończyło. Panie Robercie, dziękuję bardzo. Różnie bywa, różne są sytuacje, ale pani Sylwio, podkreślmy, że jeżeli dochodzi do wyłączenia prądu, to najpierw otrzymujemy SMS, tak? Jak to wygląda? Przypomnijmy.
Ja widzę, że tutaj większość pytań to jest do rzecznika sprzedawcy, ale o procedurze windykacyjnej to może opowiem. Najpierw przychodzi faktura. Po 30 dniach, jeśli nie zanotuje Enea wpłaty za energię, wysyła SMS-a, jeśli telefon podał klient. Następnie wysyła wiadomość głosową i kolejnym krokiem jest wysłanie wezwania do zapłaty, które jest z listem poleconym. I tam jest określony termin spłaty i tam jest też informacja, że dojdzie do przerwania dostaw energii, jeśli kwota nie zostanie uregulowana.
Jest z nami pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry. Robert, to jest słuchacz. Ja bym chciał tylko tak państwu tutaj może pomóc wszystkim, którzy dzwonią i mają problem z płatnościami, że Enea, także inne spółki, które jakby świadczą dla nas usługi, mają też już możliwości sprawdzania i opłacania tych faktur przez internet, także sprawdzania stanu tej faktury. Można się cofnąć kilka miesięcy, żeby sobie sprawdzić, jak nasze płatności wyglądają, jakie są zaległości. Nawet dodam, że są wypisane obok na czerwono dni, ile już jest taka faktura po terminie. Jeśli ja swoim znajomym już tę informację przekazałem, to oni skończyli nagle mieć problemy z Eneą, z PGNiG w sprawie płatności faktur. Także bardzo dobre ułatwienie.
Bardzo proste rozwiązanie. Pomagam. Serdecznie pozdrawiam.
Tak, bardzo proste rozwiązanie i na pewno pomocne bardzo. Także ja, jak nie mam problemu, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Sylwia Rycak, rzeczniczka prasowa spółki Enea, operator rejon dystrybucji Szczecin. Pani Sylwio, no ciekawej sprawie napisał pan Damian. Mieliśmy w tym roku identyczną sytuację, ponad 700 zł z kosztami sądowymi i komorniczymi zamiast 100. Podobno częstą pomyłką jest, że rachunek właśnie za włączenie prądu jest od innej Enei, czyli od Enei operator, a nie od Enei, tak, niż rachunki za prąd. I musimy też o tym pamiętać, prawda? Musimy zapłacić te 100 zł z groszami na rachunek wskazany na tym piśmie,
rachunku, który
prawda?
Wskazany jest na fakturze,
a
która
nie
przyszła.
A na taki, na który opłacamy rachunki za prąd.
Przypominającym wezwaniu, tak, dokładnie, bo to wpływa na rachunek sprzedawcy i sprzedawca po prostu traktuje to jako nadpłatę za energię.
Jeszcze pytanie od jednego ze słuchaczy właśnie. 100 zł za to włączenie, 100 zł z groszami. Dlaczego akurat 100 zł, a nie 150?
Jest to kwota...
A jeszcze lepiej 70.
101,46 dokładnie. Jest to kwota za przerwanie i wznowienie dostaw energii. I ta kwota jest ujęta w tabeli opłat dodatkowych, która znajduje się w taryfie usług dystrybucyjnych, która jest zatwierdzana przez prezesa regulacji energetyki.
Czyli jest to po prostu narzucona, niejako można powiedzieć, zatwierdzona przynajmniej przez Urząd Regulacji Energetyki i na takim poziomie ona jest. No rzeczywiście są to czynności, bo trzeba, prawda, dojechać, założyć ten licznik i tak dalej, wszystko to podłączyć, to są na pewno koszty, więc myślę, że jest to...
To jest dwukrotna wizyta monterów, tak? Bo mówię, najpierw przerwanie dostaw energii, a potem wznowienie.
Czyli przypominamy, jeżeli ktoś podał numer telefonu komórkowego, jeżeli nie płaci rachunków za prąd, mamy ponad 30-dniową zaległość. Jeszcze raz przypomnijmy, jak to się odbywa, jak powinno być. Chociaż czasem zdarzają się oczywiście jakieś sytuacje nieprzewidziane. Tutaj słuchacz nam mówił o tym takim pływaniu tych kont, tak to kolokwialnie nazwijmy. Najpierw otrzymujemy SMS-a, czy najpierw jest telefon, list? Jak to
najpierw jest SMS.
Najpierw jest SMS, a potem jest...
SMS, wiadomość głosowa o takiej samej treści jak SMS i następnie wezwanie do zapłaty, które przychodzi listem poleconym.
Listem poleconym, czyli trzeba go odebrać, ktoś go musiał odebrać.
I przy płatnościach, bo tutaj pani poruszyła chyba taką sytuację, że dzień wcześniej zapłaciła. A proszę państwa, do momencie, kiedy te pieniądze zaksięgują się na koncie, to są dla nas widoczne. Jeśli ktoś zapłacił na poczcie i ten czas przeksięgowania
no właśnie,
jest dłuższy,
to, też kwestia, tak,
to my po prostu o tym nie wiemy.
Mm-hmm.
I druga rzecz, monter, który przyjeżdża na wyłączenie, on nie wie, za jaką kwotę wyłącza klienta, on po prostu dostaje zlecenie wyłączenia. Tak. Bo klienci często były takie sytuacje, drukowali jakieś potwierdzenia przelewu, a monter nie wiedział, czy zaległość jest z 2 miesięcy, z 4 miesięcy. Także monter rano dostaje zlecenie wyłączenia i natychmiast jedzie to wyłączyć.
Wrócę do sprawy naszej słuchaczki, którą przedstawialiśmy wczoraj, czyli tam też państwo macie potwierdzenie, poszło pismo informujące o wyłączeniu prądu i ono zostało odebrane.
Tak.
No i tyle, niech to będzie puenta. Proszę Państwa, wszystko co robimy, róbmy rozważnie i patrzmy końca. I najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli są jakieś problemy, są jakieś kłopoty techniczne, rzeczywiście zdarzają się czasem niejasności i błędy po stronie Enei, to także należy jak najszybciej zwracać się do Enei, czy do Enei Operator, ale częściej do tej pierwszej. Dziękuję za rozmowę. Sylwia Rycak, rzeczniczka prasowa spółki Enea Operator Rejon Dystrybucji Szczecin. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Udanego weekendu.